Wybaczcie to światło. Jeśli jesteście przyzwyczajeni, to przepraszam, ale w sensie muszę widzieć oczy jakieś. Jak się nie widzi oczu, to się mówić nie da. Chciałbym, żebyśmy przez te 3 dni poczytali kilka fragmentów z Pieśni nad Pieśniami, czyli z najbardziej niezwykłej księgi, jaka jest w Starym Testamencie. Zresztą taka jej nazwa, że jest to pieśń ponad wszystkie pieśni. Tych pieśni w Starym Testamencie napisano bardzo dużo. Pieśń to po prostu księga. Ale to jest księga ponad wszystkie księgi. Oczywiście zrobimy pewnie tylko z 5 albo 6 wersetów, bo to jest książka, której się nie da szybko czytać. Ale mam nadzieję, że to będzie zachęta do tego, żeby samemu do niej trochę usiąść. Jedno tylko wyjaśnienie na początku. Te fragmenty, które będę czytał, będą troszeczkę inne od tego, co można znaleźć w takim najnormalniejszym Piśmie Świętym. Dlatego, że nie będę się posługiwał tym tłumaczeniem, które znamy, tak zwaną tysiąclatką. Nie dlatego, żeby ono było złe. Ono jest bardzo dobre i jest oczywiście jak najbardziej do stosowania. Natomiast ono jest takie trochę uładzone, tak by trzeba to nazwać. Po to, żeby dało je się dobrze czytać. Ono jest dobre do takiego pierwszego kontaktu z tekstem. Natomiast są inne tłumaczenia Pisma Świętego, oczywiście w Kościele używane, tylko nie używane w taki sposób liturgiczny jak tysiąclatka. I właśnie nim się będziemy posługiwać. Będę wam czytał fragmenty w tłumaczeniu tak zwanej Septuaginty. To jest tłumaczenie, którego dokonali kiedyś, jeszcze dawno, dawno przed Panem Jezusem Żydzi. W ten sposób, że tłumaczyli swój Stary Testament na język grecki. I tym tłumaczeniem Kościół się kiedyś posługiwał. Dopiero po II Soborze Watykańskim mamy to nowe tłumaczenie. Więc to jest jak najbardziej ortodoksyjne. Proszę się nie bać, że tu jest coś innego. Chodzi tylko o to, że jak potem ktoś siądzie do zwykłego tekstu, to zobaczy, że jakieś zdania mu się różnią i sobie pomyśli, że coś wymyślałem. A to jest ten sam tekst. Dlaczego ten? To myślę, że się za chwileczkę okaże, kiedy będziemy to czytać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwsze 2 wersety Księgi Pieśni nad Pieśniami, czyli sam początek, zaraz po tytule, dlatego że pierwszy werset jest po prostu tytułem księgi. Te wersety brzmią następująco. Niechaj mnie ucałuje pocałunkami swoich ust, bo piersi Twe lepsze są od wina, a zapach Twych pachnideł ponad wszelkie wonności. Pachnidłem rozlanym Twoje imię, dlatego pokochały Cię dziewczęta, pociągnęły Cię. Pobiegniemy za Tobą w woni Twych pachnideł. To są 2 pierwsze wersety Pieśni nad Pieśniami. Żebyśmy mogli do nich dobrze wjechać, to musimy wiedzieć, że tak powiem, z jakiej pozycji startujemy do tych 2 wersetów. Otóż Księga Pieśni nad Pieśniami jest, jak wierzy tradycja, pieśnią, którą zapisał Salomon na cześć, czy też raczej po to, żeby pochwalić swoją jedną ze swoich żon. Ta żona to prawdopodobnie jakaś Egipcjanka. To jest nie Izraelitka, czyli ktoś z zupełnie innej kultury. To się okazuje potem w 4 rozdziale, że ona nie pasuje trochę do tego kręgu, w którym się normalnie Salomon obraca. I prawdopodobnie jest tak, że Salomon poznał ją na jednej ze swoich wypraw, gdzie się zwyczajnie zakochał. I po powrocie postanowił opisać tę znajomość w taki sposób. Zostało to napisane tak, jak się pisze utwór sceniczny. Czyli mamy tutaj podział na role. Jest on, ona i chór. Jest to co prawda dosyć kiepski utwór sceniczny, dlatego że akcja jest znikoma. Są to tylko dialogi, które tak naprawdę nie pchają w ogóle akcji do przodu. Najbardziej sensacyjne wydarzenie to jest skok przez płot. To jest gwóźdź w ogóle programu tej księgi. No i jest jeszcze jeden moment, kiedy ona się gubi na chwileczkę w mieście. Wtedy się robi lekko tajemniczo. Ale generalnie księga jest o niczym. W sensie nie ma żadnej akcji. Nie ma tak naprawdę żadnych wydarzeń. Jest tylko dziwnym takim dialogiem, w którym się to nieustannie wszystko miesza. Ważne dla nas jest jedno, że chociaż ten tekst jest rozpisany na nią i na niego, to jak się ten tekst poczyta, zauważycie to sami, to bardzo często można zadać sobie pytanie, ale dlaczego akurat te słowa są u niej? Spokojnie on mógłby je powiedzieć. A dlaczego te słowa są u niego, one brzmią jakby to mówiła kobieta? To dlatego, że ta księga, jak mówią przedstawiciele Kościoła, jest przede wszystkim napisana nie tyle o mężczyźnie i kobiecie, ile jest napisana o duszy i o Bogu. I my oczywiście nie będziemy jej czytać jako księgi o duszy i o Bogu, tylko księgi o mężczyźnie i kobiecie, ale nie będziemy się straszliwie uczepiać tego, że to akurat mówi ona. I to jest dla nas dzisiaj bardzo ważne. Ten tekst, który wam przed chwilą przeczytałem, jest tekstem jej. To jest jej rola, że tak powiem. Natomiast nas to dzisiaj nie interesuje, że to jest ona. Traktujmy ten tekst jako tekst zarówno jej, jak i jego. Bez względu na to, kto to z nich mógł powiedzieć, a raczej obydwoje ten tekst pewnie powiedzieli. Więc mamy tak naprawdę do czynienia z kimś, kto mówi o drugiej stronie. Mamy do czynienia z nim, który mówi o niej, i z nią, która mówi o nim. Gdzie jesteśmy? Otóż z dalszych fragmentów tej pieśni możemy się dowiedzieć, że oni się spotkali, prawdopodobnie się zakochali, są, że tak powiem, posłowie, czyli coś sobie obiecali, że może z tego będzie kiedyś jakieś małżeństwo, i potem się rozjechali. I startujemy ten pierwszy werset w takim momencie, kiedy oni byli ze sobą, coś się podarzyło, coś się zadziało, nastąpił jakiś początek jakiejś relacji i potem się rozjechali. I ona w tym pierwszym rozdziale leży na swoim łóżku w komnacie, jest otoczona tysiącami rzeczy, które on jej przysłał. To wszystko jest potem w czwartym i piątym rozdziale, więc stąd to wiemy. Jest mnóstwo prezentów. On po prostu nawysyłał, co tylko miał, żeby ją no, trochę zachęcić do bycia ze sobą. I ona leży pośród tego wszystkiego i zaczyna od takiego zdania. Niechaj mnie ucałuje pocałunkami swoich ust. Pierwsza rzecz najważniejsza. To jest jedyne zdanie w całej Pieśni nad Pieśniami, w której ona nie mówi bezpośrednio do niego, ani on do niej. No bo to nie mówi się do kogoś, to jest przed człowiekiem, to niech on mnie pocałuje. Mówi się, pocałuj mnie. Tak jest wszędzie dalej. Ona się wszędzie dalej bezpośrednio zwraca do niego. Zobaczcie, już w drugim wersecie jest, bo piersi Twe są lepsze od wina. Już mówi do niego, bezpośrednio. Nie mówi w jakiś inny sposób, tylko tak jakby mówiła do kogoś. Pierwszy werset jest jakiś dziwny. Ona niby mówi o nim, no bo chodzi o pocałunek, ale nie mówi do niego, bo mówi niech on, mówi do kogoś innego, niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Co to jest w ogóle za stwierdzenie? Niech mnie pocałuje pocałunkiem. No nie to, że niech mnie pocałuje, tylko niech mnie pocałuje pocałunkiem. To jest trochę na takim żydowskim sposobie mówienia, tak jak mamy pieśń nad pieśniami, tak pocałunek pocałunków, no to jest taki no najlepszy pocałunek. To jest taki pocałunek. Nie byle co. To jest taki po prostu pocałunek spośród wszystkich pocałunków. Ona jakby to zaznacza, że jej nie chodzi tylko o buziaka. Ona chce czegoś absolutnie wyjątkowego. Co to jest w ogóle? Czego ona tu chce? Myśmy niestety w naszej kulturze zrobili dzisiaj już z pocałunku taką rzecz absolutnie no, trywialną. To już nie jest coś, co człowiek by traktował jako, nie wiem, kulminację bycia ze sobą. No to jest taki wstępniak, w ogóle nic nieważny. Dla Pisma Świętego pocałunek to jest najbardziej intymny sposób bycia Boga z człowiekiem. W Starym Testamencie, kiedy Izrael jest w jakichś najgorszych warunkach, kiedy się wszystko sypie, kiedy jest na samym dnie i prosi Boga o interwencję, to Bóg mówi, to będę Cię całował. I kiedy zabiera Bóg Mojżesza do nieba, z góry Nebo, jest taki fragment w Księdze Wyjścia, to ta góra Nebo nazywa się górą pocałunku. Nebo dosłownie to oznacza. Tam jest napisane, że Bóg zabrał Mojżesza przez pocałunek. Dla tamtej kultury, kiedy jest mowa o pocałunku, to jest mowa o niewyobrażalnym zbliżeniu. O czymś, co przekracza ludzkie możliwości, co nie jest tylko między człowiekiem a człowiekiem, tylko to jest coś, co się dzieje w intymności Boga z człowiekiem. Jakby bardziej się już nie da. I ona mówi, że chce taki pocałunek. Ja myślę, że w ogóle, że to jest coś, co warto sobie przemyśleć, szczególnie ci, którzy są w jakichś związkach, czy wasz pocałunek jeszcze coś znaczy. Dlatego, że zazwyczaj nic nie znaczy. Oczywiście nie wszędzie i nie u wszystkich, ale bardzo często mam takie wrażenie, kiedy patrzę na ludzi, którzy są w związkach, to jest takie trochę nic. To jest takie trochę na odczep się. to jest takie coś, co absolutnie już nic nie oznacza. Ja przyznam, lubię bardzo patrzeć w duszpasterstwie na ludzi, którzy tam przychodzą, którzy się całują. To nie tak, że jestem jakoś tam podglądaczem. Tylko w duszpasterstwie jest oczywiście mnóstwo par, to jest oczywiste. I naprawdę po tym, jak ludzie zachowują się wtedy, kiedy się witają, na przykład pocałunkiem, da się zobaczyć, co jest między nimi. Jest taka scena w Przyjaciołach, absolutnie genialna pod tym względem. Chandler ma dziewczynę aktorkę i ta aktorka gra na scenie scenę pocałunku z innym. I Chandler jest zazdrosny. Zastanawia się, czy ona go zdradza, czy go nie zdradza. I wtedy Joey, najlepszy znawca relacji międzyludzkich, mówi do Chandlera tak. Jeżeli na scenie między nimi, w tym pocałunku, jest żar, jest namiętność, to możesz być spokojny. Bo znaczy, że poza sceną nie ma nic. Wszystko jest tutaj w tej scenie. Natomiast jeżeli ten pocałunek na scenie jest taki mechaniczny i żaden, to się bój. Dlatego, że oni gdzieś indziej to realizują. To jest naprawdę dobry obraz tego, co się dzieje między ludźmi. Jak się patrzy na ludzi, którzy się całują, to widać, jak oni są ze sobą. Pomyślcie o tym, proszę. To szczególnie, ośmiałam się powiedzieć, panowie, niech o tym pomyślą. Ja często słyszę od panów, którym się zdarzyło, że tak powiem, trochę zawieruszyć z jakąś inną dziewczyną niż swoją. I jak słyszę takie zdanie typu, no przecież tylko ją pocałowałem, no nic więcej się nie stało, nie poszliśmy do łóżka. Tylko ją pocałowałem. To ja wtedy mam tylko jedno zdanie. To powiedz to swojej dziewczynie, że ją tylko pocałowałeś, tą inną. To zobaczysz, co to znaczy. To nic. Myślę, że warto to przemyśleć, bo to jest coś, co z naszej kultury już zupełnie uciekło. Ona chce pocałunek nad pocałunki. Ona chce coś najbliższego. Do kogo mówi? Ona się tu modli. To jest jedyne zdanie w pieśni nad pieśniami, kiedy oni nie rozmawiają ze sobą, ale ona jest sama, jego nie ma, ona za nim tęskni. Wszystko, co jest wokół niej, mówi jej o nim i ona zaczyna się modlić. Ona prosi o jedno. Ona nie prosi o pieszczotę pocałunku. Ona prosi, Boże, spraw, żeby z tym, którego nie ma, żeby między nami się wydarzyło coś największego. Żeby między nami się stało coś, co będzie takie, jak Twoje bycie z ludźmi. Co będzie takie, jak Twoja bliskość z ludźmi. I co się dzieje? Kiedy ona wypowie to jedno zdanie, to on się zjawia. No bo zauważcie, że po tym pierwszym zdaniu nagle ona mówi do niego już. Twoje piersi są lepsze od wina. To jest takie, że leży samotna kobieta w łóżku, mówi, Boże, niech on się zjawi. I jest. Od razu. To jest oczywiście nie żadna zachęta do takiego magicznego traktowania, pomodlimy się i książę z bajki się zjawi. Już mam takie wizje, jak leżą panie w akademikach, w pokojach i wtedy kolega z pokoju obok. Nie, to nie w tym rzecz. Tylko oni zaczynają tę księgę od jednego. Jeżeli ma się cokolwiek wydarzyć między ludźmi, to ona to musi... Mówię, ta ona to nie jest ona w sensie kobieta, dlatego to na początku zastrzegłem. To jest ona w sensie dusza. To jest tak samo ona, on. To jest tak samo ona, dusza, jego. To jest bez względu na to, czy to jest on, czy ona. To nie chodzi tylko o to, że to panie są samotne, a panowie się zjawiają. Nie. To działa w dwie strony tak samo. Oni wiedzą o jednym. To się musi zacząć, ten pierwszy werset tej księgi właśnie tym. To się musi zacząć od Pana Boga. Że bez Niego cały ten pomysł, jak mamy ze sobą być, co mamy ze sobą zrobić, kim ja jestem w tym związku, kim On jest w tym związku, to jest po nic. Zobaczcie, pierwszy werset i wszystko jest w tej księdze ustawione. Jedyny werset. Potem już jest tylko między nimi. Potem dzieje się związek. Ale na początku zanurzyli wszystko w Panu Bogu. No i on się zjawia. Tutaj się okazuje, dlaczego akurat to tłumaczenie. W Biblii Tysiąclecia jest napisane, bo Twoja miłość jest lepsza od wina. Ja nie wiem, że to źle, to jest oczywiście metafora, ale tam w tekście chodzi o klatę. Tam się zjawia facet i ona patrzy na jego klatę. On ma rozchełstaną koszulę. No to jest erotyk, ta księga. Oni są razem w łóżku i on się zjawia, ona patrzy na niego i mówi, Twoje piersi, Twoja miłość. Skąd to, co to znaczy w ogóle Twoja miłość? Twoje piersi, Twoja klatka piersiowa. To jest lepsze od wina. Znaczy nie chodzi o żadne kształty butelki, nie wiem, czegokolwiek. Co to jest wino? Wino w tamtej kulturze, w całej tradycji izraelskiej, Zresztą myślę, że do dzisiaj. To jest wbrew pozorom symbol mądrości. No on nam się oczywiście kojarzy z pewnym upojeniem i z czymś, co jest wręcz odwrotnością czasem mądrości. Natomiast w tamtej kulturze wino jest znakiem czegoś mądrego. Bóg jak wylewa swoją mądrość, to ją wylewa tak, jak się wylewa wino. Człowiek jak chce się nauczyć od Boga mądrości, to psalmiści mówią, że pije z kielicha Bożej mądrości. Że jest wino w kielichu, które jest Bożą mądrością i człowiek jej pije. Nawet ten stan upojenia, on też jest wam znany. To są apostołowie po zesłaniu. Co tam im się stało? Oni tam nabrali wreszcie mądrości. Co oni robią po zesłaniu? Oni mówią prawdę o zmartwychwstaniu. Piotr wychodzi z wieczernika, upojony Bożą mądrością. Wszyscy naokoło mówią, oni się upili młodym winem. I Piotr mówi, prawda jest taka. On był Bogiem, zabiliście go, zmartwychwstał. Wino jest znakiem mądrości. Ona, kiedy na niego patrzy, kiedy on się przy niej zjawia, to ona mówi, jest w tobie jakieś przedziwne źródło czegoś, co jest niesłychanie mądre. Co to znaczy? Otóż mądrość Boża to jest jego doskonałość. Bóg wszystko wie, bo jest doskonały. Ona mówi tak, jeżeli jesteś przy mnie, jeżeli jesteś obok mnie, to ja się staję tym, kim mam być. Staję się doskonała. To działa w drugą stronę tak samo. On, kiedy ona jest przy nim, to ona się staje czymś, co go wyprowadza do doskonałości. Co sprawia, że on jest pełny. Że on jest taki, jak go Pan Bóg swojej mądrości wymyślił. Oni zaczęli to od Pana Boga i wiedzą, że jeżeli tak się zaczęło, to kiedy będą razem, to wydarzy im się coś niezwykłego w nich samych. Ona patrzy na niego i widzi w nim źródło mądrości, które bije z niego. Ona z tego czerpie. Ona z tego bierze. Mówię, ona cały czas dusza. On, kiedy patrzy na nią, tak samo. Widzi w niej niesłychane źródło, z którego bije doskonałość. I on to chce. Zobaczcie, jaki to jest pomysł. Oni tu muszą być razem. To się nie dzieje, dopóki nie są osobno. To się nie dzieje, dopóki ona tylko pragnie, dopóki ona tęskni. Tylko wtedy, kiedy się spotkają razem, on i ona, w takiej bliskości, która jest nazwana tutaj pocałunkiem, czyli w bliskości najbardziej intymnej między ludźmi, oni stają się pełni. Oni stają się doskonali, dojrzali, cokolwiek tam jeszcze włożymy. Ale to jest wszystko jeszcze mało, bo w tym wersecie w ogóle jest największa jazda świata. Ona patrzy na niego, na tą jego klatę, mówi, że to jest coś po prostu jak wino i potem mówi tak. A zapach twych pachnideł ponad wszelkie wonności. To znaczy, że po tej klatce piersiowej spływają jakieś olejki. Tam jest jakieś pachnidło. Czujecie w ogóle całą taką sensualność tego obrazu? On jest przy niej, rozchełstana klata, olejek spływa, to wszystko pachnie. I ona odurzona w tym, jakby próbuje zobaczyć, co to znaczy. Co to jest to pachnidło? Ja to oczywiście nie jestem jakoś strasznie mądry, tylko ja się tego naczytałem u ojców Kościoła. Orygenes, kiedy tłumaczy ten fragment, mówi, co to może być za pachnidło? Czym on jest oblany? Czym ten oblubieniec pachnie? Otóż mówi, poszukajmy w Piśmie Świętym jakiegoś takiego najlepszego pachnidła, jakie ma Pismo Święte. Czyli zobaczmy, co jest w Piśmie Świętym najlepszym z pachnideł. Poszukał, znalazł, Księga Wyjścia. W Księdze Wyjścia jest taki opis, kiedy Jahwe każe zbudować Mojżeszowi świątynię, daje mu taki obraz, jak to będzie wyglądało. I jednocześnie tłumaczy mu, jak ma zrobić olej, którym będą namaszczane wszystkie przedmioty świątyni i którym będą namaszczani kapłani. I to jest olej, którego nie wolno używać nigdzie indziej. Nie wolno go zbezcześcić do żadnego przedmiotu bądź osoby spoza świątyni. Posłuchajcie tego fragmentu. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Weź sobie najlepsze wonności. 500 cyklup obficie płynącej mirry. Połowę tego, to jest 250 cyklów wonnego cynamonu. I tyleż to jest 250 cyklów wonnej trzciny. Wreszcie 500 cyklów kasji, według miary cykla świątynnego, każdy wie ile to jest, oraz jeden hin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. będzie to święty i najświętszy olej do namaszczania. Więc Orygenes kombinuje tak. Skoro mamy najlepszy i najświętszy olej, jaki zna Pismo Święte, no to ten oblubieniec, który jest w najdoskonalszej pieśni Pisma Świętego, no siłą rzeczy musi tym czymś spływać. To jest olejek, który ma 4 składniki i jeden składnik, który to wszystko wiąże. Mamy tam mirrę, mamy tam cynamon, mamy wonną trzcinę, mamy kasję i mamy to, co to wszystko łączy, czyli oliwę. Co to wszystko znaczy? Otóż chciałbym, żebyśmy w tej chwili spojrzeli na te 4 pachnidła, bo te 4 pachnidła są 4 wyznaczniki tego, co się między nimi dzieje. Pierwszy składnik tego pachnidła to jest mirra. To znacie, w historii Pana Jezusa to się pojawia, kiedy namaszczają go, kiedy już leży w grobie. Mirra to jest taki składnik, taki rodzaj przyprawy, który się używa do tego, żeby zakonserwować ciało, żeby ono trwało, żeby ono się nie rozłożyło, żeby ono przetrwało bardzo długo. Orygenes mówi tak, jeżeli on jest namaszczony mirrą, to znaczy, że on jest wierny. To znaczy, że do śmierci jest zakonserwowany razem z nią. Że jego nic nie ruszy. Że on jest namaszczony czymś, co jest stałością. Że on jest absolutnie nieporuszony w tym byciu z nim. To jest pierwszy składnik. Po nim płynie mirra. Mówię nim, czyli tak samo po niej. To jest i on, i ona. Drugi składnik. To jest wonny cynamon. Cynamon to jest znowu taki składnik, który był używany w tamtym czasie do jednego. On miał właściwość jakby chronienia innych zapachów od tego, co jest na zewnątrz. Czyli jeżeli było jakieś pachnidło, do którego dodawano cynamon, to dodawano go po to, żeby jeżeli to pachnidło się spotka z czymś innym, na przykład z potem ludzkim, to żeby nie nasiąkło tym potem. No krótko, to jest taki składnik, który sprawia, że pachnidło zostaje pachnidłem. Że się nie miesza z tym, co jest niedobre. Z tym, co źle pachnie. Orygenes mówi tak. Jeżeli on ma na sobie jako jeden ze składników cynamon, to to jest ktoś, kto potrafi obronić to, co się między nimi dzieje, od wszelkiego zła. To jest ktoś, kto potrafi postawić opór temu, co ma zniszczyć ten związek. Ona jest kimś takim, kto nie dopuści, żeby rzeczy z zewnątrz, rzeczy, które to psują, do tego dotarły. Ona jakby nieustannie o to się stara. On nieustannie w tym pracuje. Trzeci składnik to jest wonna trzcina. Tutaj Orygenes ma największy problem, dlatego że nie ma zielonego pojęcia, co to mogłoby znaczyć, ale że jest bardzo chytry. To znajduje taki fragment w psalmie, gdzie jest napisane rylec twój jest jak język biegłego pisarza. Słowo rylec dosłownie oznacza trzcinę. Czyli on mówi, że tam trzcinką ktoś coś pisze, czyli mówiąc krótko ma dar mówienia, potrafi dobrze się wyrażać. Jeżeli po nim spływa trzcina, wonna trzcina, to mówi Orygenes, on mówić potrafi. I to nie chodzi o zdolność do wypowiadania słów, tylko on potrafi sprzedać swoje wnętrze. On potrafi wydobyć z siebie to, co jest nim i potrafi jej dać. Ona potrafi wydobyć to, co jest w niej i potrafi to zakomunikować we właściwy sposób jemu, tak, że on wie, o co chodzi. To jest nic innego jak zdolność do dzielenia się sobą. Zdolność do całkowitego oddawania się jakby swojego wnętrza drugiej stronie. To jest trzeci składnik. Czwarty składnik to jest kasja. Kasja to jest taka przyprawa, którą, żeby ją zrobić, to trzeba się strasznie nagotować. Chodzi o to, że ona powstaje tylko w bardzo wysokiej temperaturze. Trzeba mnóstwo rzeczy nagrzać, żeby to się pojawiło z innych składników. Orygenes mówi tak, skoro tak jest, to jest nic innego jak pożądanie i żarliwość. Czyli w nim jest taki olejek, który jest po pierwsze pożądaniem fizycznym, seksualnym, a jednocześnie jest taką gorliwością o to, co między nimi było, żeby to zawsze płonęło. Żeby to nie było żadne, żeby to nie było letnie, żeby to nie było takie bez ognia, żeby tam się ciągle gotowało między nimi. To są 4 składniki tego namaszczenia. Piąty, czyli to, co to wszystko łączy, to, co sprawia, że tym się da namaścić, to jest oliwa. Oliwa to jest bardzo prosty, myślę, znak. To jest coś, co jest łagodne. To jest coś, co łagodzi. Oliwa się wylewa na rany po to, żeby je złagodzić. Mówi Orygenes, że to jest nic innego jak umiejętność ustępowania przed drugim. W tym związku jedno względem drugiego nieustannie są w łagodności. Nieustannie próbują ustąpić pola po to, żeby nie zranić, po to, żeby nie skrzywdzić. Więc mamy taki obraz. Jest ona, jest on. Dzieje się między nimi jakaś wielka intymność w tym pocałunku. I to nie chodzi tylko o ciało, tylko o to, co jest najgłębsze między ludźmi. I w tej intymności najważniejsze są jakby cztery rzeczy. Wierność, umiejętność chronienia przed tym, co złe, umiejętność dawania swojego wnętrza, żarliwość i ogień, a to wszystko jest jakby wylane łagodnością. Oni tak zaczynają budować swój związek. To jest coś, co myślę strasznie warto przemyśleć. Czy kiedy myślicie o swoich związkach, czy kiedy myślicie o na przykład szukaniu związków, to czy to jest to, co jest wyznacznikiem tego szukania? Czy akurat te pachnidła są tym, co was pociąga? Dlaczego to jest ważne? Następny werset brzmi tak. Dlatego pokochały cię dziewczęta, pociągnęły cię, pobiegniemy za tobą w woni twych pachnideł. Mamy jakieś dziewczęta. To nie jest oblubienica, dlatego że oblubienica jest zawsze nazywana oblubienicą. Te dziewczęta to jest coś innego. Otóż to słowo oznacza bardzo młodą, niedojrzałą dziewczynkę. Tak to trzeba by nazwać, nie wiem, podlotek. Otóż ona mówi, że w niej, ta ona to jest też on, jest mnóstwo rzeczy, które są jeszcze dziecięce. W takim sensie są niedojrzałe, są niedorosłe. I one staną się kimś dorosłym, kiedy pobiegną, tak jak tutaj, za tym pachnidłem. To ta wonność je pociąga. Ale to pachnidło to są te cztery rzeczy. To te cztery rzeczy wydobywają z ludzi, którzy są ze sobą, prawdziwą dojrzałość, prawdziwą dorosłość. Jest mnóstwo innych pachnideł, które się między ludźmi dzieją. Mnóstwo. Każdy je zna. Ale te cztery, mówi ta księga, są tym, co sprawia, że to, co jest w ludziach niedojrzałe, to, co jest dziecięce, to, co jest jeszcze niedorosłe, może stać się doskonałe, może stać się prawdziwe, może stać się dorosłe. Z tego będzie prawda, z tego będzie dojrzałość, z tych czterech pachnideł. To te pachnidła, które po nim spływają, wyciągają te podlotki do dorosłości. Myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy tak jest, albo czy tego szukacie. Jeżeli ktoś nie jest w żadnym związku i jest w poszukiwaniu takowego, to warto się zapytać, jakie jest pierwsze kryterium, kiedy myślisz o tym, kogo spotykasz. Co jest pierwsze w tobie, kiedy próbujesz kogoś, że tak powiem, zaklasyfikować? Nadaje się, czy się nie nadaje? Być z nim, czy nie być z nim? Co jest pachnidłem, które cię pociąga? To jest o tyle ważne, że jeżeli to będą inne pachnidła, to według tej księgi wszystkie inne pachnidła się skończą. Że tylko te pachnidła są na zawsze. Tylko te cztery pachnidła sprawiają, że to będzie aż do śmierci. Pomyślcie sobie o małżeństwach swoich rodziców. Albo jeżeli one są dobre, oby tak było, to pomyślcie o tych małżeństwach, które nie są dobre. To są małżeństwa, które zazwyczaj nie mają nic, co by w nich było jeszcze pachnidłem. Bo na przykład zostały zbudowane na jednym pachnidle bardzo prostym. Takim pachnidle, na którym wszyscy zawsze w pierwszym rzędzie budują. Na seksie. Jeżeli to jest jedyne pachnidło, na którym został zbudowany związek, to pachnidło się skończy. Ono się skończy. Ono jest fajne. Ono w ogóle jest niezwykłym afrodyzjakiem. Ono bardzo pociąga. Ono ma bardzo intensywny zapach. Ale ono się skończy. Jeżeli tam było zbudowane małżeństwo i związek na pachnidle, nie wiem, atrakcyjności zewnętrznej. Nie to, żeby to było coś złego. Ale jeżeli to było główne pachnidło, które to zbudowało, ono się skończy. Ono przeminie. I ten związek stanie się bezwonny. Stanie się bez żadnego smaku. Stanie się bez zapachu. Jeżeli tym pachnidłem było, nie wiem, dobre ustawienie życiowe, to jest ktoś, kto ma dobrze ustawione życie i będzie z nim bezpiecznie. To nie jest jedno z tych czterech pachnideł. Ono się też może skończyć. I co wtedy? Zobaczcie, że czasem ludzie potem w małżeństwach mówią, ja do niego już nic nie czuję. A to jest dokładnie to. Tam już nic nie pachnie. Tam już nic nie czuć. Tam nie ma żadnego zapachu, który by pociągał. Ta księga mówi jedno. Są cztery pachnidła, które są wiecznotrwałe, które są na zawsze, które sprawiają, że związek idzie. To są te cztery. Przemyślcie to, czy to są te pachnidła, które są między wami. Czy one są wyznacznikiem, czy to są główne pachnidła, o które się staracie, które próbujecie wyprodukować, które próbujecie z siebie wydobyć. Bo to one sprawiają dojrzałość, dorosłość, to dzięki nim ten związek zafunkcjonuje. Bo jeśli nie, no to się skończy pewnie średnio. Bo kiedyś przestanie pachnieć. Kiedyś będzie trochę bezwonnie. Pieśń nad pieśniami to jest księga, która chce ustawić wszystko jakby we właściwym porządku. Ona nie mówi, że to wszystko, co się między nami dzieje, że to jest w ogóle niepotrzebne i bez sensu. Nie. Ona tylko mówi, znajdź priorytety. Znajdź pierwsze rzeczy. Ustaw wszystko w pierwszym wersecie względem Pana Boga. Potem znajdź cztery wyznaczniki, które są tym, co buduje między ludźmi prawdę, co buduje rzeczywistą więź. Jeżeli to zrobisz, to i ty, i ta druga strona wydobędziecie się. To staniecie się dorośli. To staniecie się dojrzali w umiejętności kochania siebie. Spróbujcie ten fragment, te pierwsze dwa wersety poczytać. Zmierzyć się z nimi, przykładając je do siebie. Bo jasne, że to jest oczywiście tylko taka metaforyczna teoria. I to nie chodzi o tę teorię. Tylko ona, myślę, jednak pokazuje pewną bardzo prawdziwą ścieżkę, która się między nami jakoś dzieje. Bardzo do tego zachęcam, żeby z tych dwóch wersetów dla siebie wyciągnąć to, co w was jest. To tyle na początek. Posiedźcie z tym i pomyślcie o tym. I jeżeli tylko znajdziecie czas, to zapraszam jutro.